Razem po drodze.
Tradycyjnym dzień dobry, witam się z Państwem, Mariusz Piestrak. Kolejny program cyklu Sprawem po drodze, kolejne rozważania na tematy prawnicze. Szanowni Państwo, dzisiaj w programie coś dla, powiedziałbym oczywiście, no niemalże dla wszystkich. Instrument, z którego Polacy bardzo chętnie korzystają, ale biorąc pod uwagę oczywiście skalę Europy, czy Unii Europejskiej, czy krajów zachodnich. Natomiast dla przeciętnego Polaka wydaje się, że jest to coś trudnego, coś niedostępnego, coś dla specjalisty. No mam nadzieję, że w dzisiejszym programie o skardze do Trybunału w Strasburgu nieco porozmawiamy i myślę sobie, że będziemy mogli pokazać, że nie jest to aż tak trudna i specjalistyczna znowu kwestia. Dzisiaj naszym ekspertem jest pani Marta Nowakowska, polski prawnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani Marto, starałem się tak przedstawić ten temat, że z jednej strony jest to faktycznie coś, co w statystykach pokazuje, że w Polsce lubimy się skarżyć, albo inaczej, mamy sporo powodów do skarżenia się do Trybunału w Strasburgu. Natomiast jeśli zapytamy przeciętnego Polaka o co chodzi, jak to zrobić, dla kogo jest ten instrument, no to myślę 9 na 10 Polaków powie: o nie, to jest coś dla specjalistów, nic na ten temat nie wiem. Więc myślę sobie, trzeba zacząć od samego początku. Co to takiego jest? Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu? Czy jeszcze bardziej podstawowa informacja, w ogóle czym jest sam Trybunał?
Trybunał jest organem działającym w ramach Rady Europy i najczęstszy błąd, taki podstawowy, jaki pojawia się w społeczeństwie, jest to odróżnienie Trybunału Praw Człowieka działającego w Strasburgu od Trybunału działającego w Luksemburgu. I ten drugi Trybunał, Trybunał Sprawiedliwości, jest organem unijnym, czyli on bada z zasady legalność aktów prawnych wydawanych przez Unię Europejską, czyli przez Radę i Parlament Europejski. Natomiast ten Trybunał, o którym dzisiaj będziemy mówić, czyli Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, zajmuje się badaniem praw człowieka, czy zostało naruszone w konkretnej sprawie jakieś prawo człowieka, które zostało zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jest to konwencja utworzona, podpisana w latach 50., dokładnie w 1950 roku, natomiast sukcesywnie przystępowały do niej kolejne państwa Europy, ale bardzo szeroko rozumianej Europy, nie tylko państw obecnie Unii Europejskiej, ale także ta sfera wykracza poza granice terytorialne samej Europy.
I teraz tak jest, tak. Że ja też dlatego nawiązałem początkowo do Europy i Unii Europejskiej, bo często oczywiście porównujemy się do innych krajów Unii Europejskiej, ale faktycznie ten Trybunał jest mylony z instytucją unijną jakąś, tak? Europejska Konwencja Praw Człowieka, tak jak pani powiedziała, rok 50, wchodzi w życie w 53, jeśli się nie mylę. Natomiast Polska od 1993 roku, z racji też tego, że jest członkiem Rady Europy, jak gdyby to podpisała tą Europejską Konwencję, więc musi jej przestrzegać.
Tak, to prawda. I odnosząc się do kwestii, którą poruszyliśmy na samym początku, to znaczy o to, jak chętnie Polacy korzystają z tej skargi, to w latach 90. i w latach 2000. rzeczywiście Polacy tutaj byli w czołówce państw, które składały skargi do Trybunału w Strasburgu. Natomiast znaczna część tych skarg była odrzucana. Albo z przyczyn formalnych, albo z przyczyn takich, że nie nastąpiła szkoda wielkich rozmiarów, dużych rozmiarów, taka szkoda rażąca, powiedzielibyśmy, duży uszczerbek. Ponieważ jednym z warunków przyjęcia skargi jest istnienie takiego naruszenia, które rzeczywiście wywołuje uszczerbek istotny. Nie może to być obojętnie jaki. On musi mieć pewien taki kwalifikowany wymiar. W chwili obecnej ilość tych skarg składanych do Trybunału jest już trochę mniejsza i one w większości dotyczą, w znacznej części, nie chcę powiedzieć, że w większości, ale w znacznej części dotyczą albo stosowania zbyt długiego, tymczasowego aresztowania, albo warunków, jakie panują w zakładach karnych. W przeszłości także dotyczyły przewlekłości wartości postępowania. Natomiast od kiedy w 2004 roku weszła ustawa dotycząca tej regulacji, tego zakresu, to skarg na przewlekłość postępowania jest już znacznie mniej.
Mhm. Właśnie, myślę sobie, że też jedna istotna kwestia, którą powinniśmy chyba rozwikłać na początku, bo to tak oczywiście ładnie brzmi. Europejska Konwencja Praw Człowieka, naruszanie praw człowieka, ale tak dla przeciętnego Polaka, nam na co dzień, te prawa człowieka do czego służą? W ogóle czym są te prawa człowieka?
Prawa człowieka są to prawa, które należą się każdemu z nas z racji samego faktu urodzenia. I są to, można powiedzieć, prawa analogiczne do tych, które są gwarantowane w Konstytucji, tak? A zatem to jest prawo do życia, zakaz niewolnictwa, zakaz stosowania tortur lub poniżającego traktowania, zakaz pozbawiania wolności innej osoby, chyba że jest to zgodne z prawomocnym orzeczeniem wydanym zgodnie ze standardami. Jest to także prawo do sądu.
Mhm. Godność osobista też?
Godność osobista jest gwarantowana w Konstytucji. Mhm. Natomiast pewne odniesienie do godności osobistej rzeczywiście znajdziemy także w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i to jest właśnie w zakresie zakazu poniżającego traktowania, ale w tym zakresie, w jakim to poniżające traktowanie jest stosowane, wdrażane przez organy państwowe, przez urzędników, przez funkcjonariuszy. Natomiast nie w relacji człowiek-człowiek.
Kiedyś realizowaliśmy, nie pamiętam, czy to akurat z panią mecenas, realizowaliśmy taki program z cyklu Z Prawem po Drodze i on dotyczył hejtu w internecie na przykład, tak? I to oczywiście, no ten hejt w głównej mierze polega na wzajemnym poniżaniu się, tak? No i rozumiem, że tutaj skarga do Trybunału w Strasburgu nie pomoże.
Nie pomoże, chyba że udowodni się, że państwo nie podjęło środków, które powinno podjąć, które leżały w jego gestii po to, aby ochronić daną jednostkę właśnie przed hejtem. A zatem ciężar dowodowy spoczywa już wtedy na tym skarżącym, który zamierza wywodzić skutki z zaniechania działania państwa, bo sprawy, które toczą się przed Trybunałem w Strasburgu, to jest zawsze osoba przeciwko państwu. Czyli, czyli można byłoby powiedzieć, pan jako prowadzący, Piestrak przeciwko Polska, Nowak przeciwko Polska, Kowalski przeciwko Polsce. I w związku z tym zawsze tą drugą stroną, przeciwko której to postępowanie jest toczone, to jest rząd państwa. Państwo ogólnie reprezentowane przez rząd, a dokładnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Jeszcze wracając do tej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i samych praw człowieka, czy to jest zamknięta lista, czy coś jeszcze do tych praw człowieka przynależy? Myślę sobie, nie wiem, a prawo własności?
Pierwotnie prawo własności nie znalazło się w konwencji. Ono zostało uzupełnione protokołem pierwszym, takim dodatkowym protokołem i rzeczywiście w chwili obecnej objęty jest możliwością zaskarżenia kwestii dotyczących prawa własności. Stosunkowo dużo spraw z tego zakresu dotyczy wbrew pozorom kwestii ubezpieczeń społecznych, ponieważ to tak już wchodząc trochę bardziej w szczegóły i w niuanse, Trybunał Sprawiedliwości uznał, że jeżeli istnieje pewna ekspektatywa otrzymania jakiegoś prawa i ta ekspektatywa musi być...
Ekspektatywa, tak, czyli?
Czyli oczekiwanie, ale to oczekiwanie musi być uzasadnione. To nie może być hipotetyczne, teoretyczne, tylko ono musi wynikać z pewnych działań, praw, czasami wkładów, jakichś udziałów, które zostały poniesione wcześniej, na przykład z tytułu opłaconych składek ubezpieczeniowych. I w związku z tym, jakie to ma przełożenie na późniejsze prawo własności, czy też właśnie tą ekspektatywę otrzymania emerytury, renty i tak dalej.
Czyli co, tutaj te słynne zabrane pieniądze z OFE?
Ja tego nie powiedziałam i rzeczywiście tak daleko nie badałam tej kwestii, chociaż nie wykluczam, że skarga w tym zakresie mogłaby wpłynąć do Trybunału. Jest jeszcze druga rzecz. Trybunał, nie chcę powiedzieć, że działa opieszale, bo nie działa opieszale, biorąc pod uwagę ilość spraw, które wpływają do Trybunału. Natomiast sprawa OFE, o ile sobie przypominam, to jest rok 2015. O ile te postępowania jakieś zostały wytoczone w terminie w Polsce i zakończyły się, załóżmy, do 2017 roku, to Trybunał nie miał jeszcze możliwości się tym zająć, ponieważ średnio zajęcie się sprawą od momentu wpłynięcia skargi do momentu jej rozpatrzenia to jest kilka lat.
Kilka lat?
Kilka lat.
Czyli tutaj też możemy powiedzieć, trochę porównując polskie sądy do sądu w Strasburgu, że okazuje się, że nasz wymiar sprawiedliwości wcale aż taki wolny nie jest. W porównaniu.
Tak, tak, ale też tak jak podkreślam, trzeba brać pod uwagę ilość sędziów i ilość spraw, jakie wpływają, bo rzeczywiście to są tysiące spraw, które co roku znajdują się na wokandzie Trybunału, a sędziów niestety nie jest aż tak wielu.
Natomiast ten zakres jest ogromny, no i liczba krajów, tak? I tak jak pani powiedziała, pojedynczych obywateli, bo do tego też jeszcze przejdziemy, kto tą skargę może wystosować, ale tak jak pani powiedziała, bardzo często jest to nawet pojedynczy obywatel.
Dokładnie, najczęściej jest to pojedynczy obywatel.
Najczęściej. Ale co, mogą to być też pewne grupy, chyba organizacje pozarządowe?
Mogą to być organizacje pozarządowe, mogą to być także osoby prawne, czyli spółki, spółdzielnie. Warunek jest jeden. Warunek jest taki, aby ta organizacja pozarządowa, ta osoba prawna, ta spółdzielnia, spółka nie wykonywała żadnych funkcji państwowych, tak? Czyli żeby nie pełniła takiej roli urzędniczej. I w takim zakresie również prawa takich podmiotów są chronione i one także są uprawnione do złożenia skargi. Proszę sobie wyobrazić na przykład, że mamy do czynienia z jakimś podmiotem gospodarczym, który z różnych powodów został pozbawiony swojego majątku. Czy jemu prawo własności mogłoby zostać odebrane? No nie. I Trybunał w Strasburgu tutaj rzetelnie wychodzi naprzeciw takim sytuacjom i nawet w samej konwencji jest odniesienie do tego, że właśnie nie tylko pojedyncze osoby, ale także pewne grupy mają prawo do złożenia skargi.
Jeszcze jedna kwestia, żeby uzupełnić ten, powiedzmy, katalog, którego dotyczy Europejska Konwencja Praw Człowieka. Pamiętam taki fakt, sprzed lat kilku, te dołączane protokoły, chyba tak to się nazywa, do Europejskiej Konwencji i bodajże protokół numer 12, którego Polska nie ratyfikowała i on dotyczył szeroko pojętej równości. Pamiętam, lat temu kilka mieliśmy tutaj spór trochę w kraju, że my tego protokołu ratyfikować nie chcieliśmy.
Państwo polskie ma prawo przystąpić do dodatkowych protokołów, ma też prawo tego nie robić. To jest zawsze pewna wola ze strony państwa. To tak samo jak dotyczy to na przykład strefy euro, tak? Są państwa, które nie należą do strefy euro, jak Dania. To była dobrowolna wola tych państw przystąpienia do danej umowy, do danego układu. I w związku z tym podobnie rząd polski ma prawo wybierać, które umowy międzynarodowe ratyfikuje i podpisze, a które nie.
Pani mecenas, z racji tego, że no błyskawicznie nam płynie czas w dzisiejszym programie, tutaj chyba się zgodzimy, że jest to bardzo szeroki temat i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz, a może i dwa, żeby ten temat nieco bardziej na antenie wyczerpać. Na koniec chciałbym, żebyśmy tak symbolicznie pokazali, w jaki sposób taką skargę się składa, żeby nasz słuchacz miał chociaż ogólne pojęcie, jak to wygląda. Bo mam takie wrażenie, że to też chyba nie jest tak, że Trybunał w Strasburgu jest dla nas alternatywą dla polskiego sądu. Jest to też chyba swego rodzaju instancja wyższa, czyli najpierw chyba muszę wyczerpać ścieżkę tutaj w naszym kraju, tą ścieżkę wymiaru sprawiedliwości. Dopiero chyba z tym ostatecznym wyrokiem mogę udać się, pisząc skargę do Strasburga.
Powiem więcej nawet. Nie wystarczy wyczerpanie zwykłej drogi sądowej, czyli złożenie pozwu bądź jakiegoś środka ingerencji, tak, inicjującego postępowanie. Nie wystarczy wydanie rozstrzygnięcia przez sąd pierwszej instancji i przez sąd drugiej instancji, chociaż wyrok bądź postanowienie sądu drugiej instancji mają charakter już prawomocny i one są wiążące. Tutaj należałoby oprócz tego jeszcze, o ile przysługuje w danym zakresie skarga kasacyjna bądź kasacja, wnieść także taką skargę kasacyjną bądź kasację do Sądu Najwyższego i pomimo tego, że ta skarga kasacyjna bądź kasacja, one nie stanowią środka odwoławczego, stanowią taki nadzwyczajny środek zaskarżenia, ta droga powinna być wyczerpana. Alternatywą dla tego rodzaju, tej, tak jak pan mówi, trzeciej instancji, która de facto nie jest trzecią instancją, jest jeszcze skarga do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli podważamy zasadność przepisów, które funkcjonują w Polsce, o ile są one naszym zdaniem niezgodne z konstytucją, tak? I powinno się wyczerpać ten tok możliwości dania państwu wypowiedzenia się, bo państwo w każdej z tych sytuacji powinno mieć możliwość potwierdzenia swojego stanowiska i na każdym etapie jego zweryfikowania.
Pani mecenas, to umówmy się, że podczas kolejnego naszego spotkania spróbujemy przedstawić naszym słuchaczom tak krok po kroku, jak taką skargę do Trybunału w Strasburgu przygotować, bo wydaje mi się, że tutaj trzeba by pokazać, że samo przygotowanie tej skargi i sama skarga to nie jest coś aż tak bardzo strasznego, bo tutaj pojawiały się przed chwilą takie no, najwyższe instancje państwowe, czy Trybunał Konstytucyjny, prawda, czy Sąd Pierwszej, Drugiej Instancji. Myślę, że trzeba będzie pokazać się podczas kolejnego programu, że jak to się mówi popularnie, wszystko jest dla ludzi i autentycznie skarga jest stworzona tak na dobrą sprawę dla zwykłych, przeciętnych obywateli tych krajów, które należą do Rady Europy.
Z przyjemnością.
Dzisiaj moim i Państwa gościem była mecenas Marta Nowakowska. Pani mecenas, to ja już zapraszam na kolejne wydanie naszego programu.
Dziękuję i do usłyszenia.
Ja nazywam się Mariusz Piestrak i życzę Państwu oczywiście miłego popołudnia i udanego tygodnia.
Sprawę po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza.